To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej i zarazem ostatniej części rozmowy z reporterką Magdaleną Bartczak.
Doszło do takiej sytuacji, że Chilijczycy spotkali dziennikarkę z Polski, czyli zupełnie kraju odległego, prawda, i kulturowo, i geograficznie, i pod każdym względem. I powiedziała pani o tym, że musiała pani uważnie słuchać, co oczywiste, tego, co mają do powiedzenia i na co chcą zwrócić uwagę. I chciałabym panią zapytać, czy jest coś, co właśnie Chilijczycy chcieli pani opowiedzieć, jakby aby przekazać coś o swoim kraju, o swoim życiu, co być może mają świadomość, że nie przebija się tam gdzieś do mainstreamu, nie wpisuje się w taki ogólny obraz kraju, jaki często gdzieś tam wychodzi, prawda? O każdym kraju można mieć taki ogólny pogląd, ale czasami w nim czegoś brakuje, prawda? Czy dowiedziała się pani czegoś ciekawego, zaskakującego podczas tych rozmów, co może być też, co jest ważne dla po prostu samych Chilijczyków?
Wydaje mi się, że dużo było takich tematów, to znaczy w zależności od tego prawdopodobnie, co dla jakiego bohatera było istotne i do czego on sam przywiązywał znaczenie, to prawdopodobnie to jakby wychodziło na ten pierwszy plan i tak na przykład w kontekście Mapuche, z którymi rozmawiałam, to jakby gdzieś tam ważne było dla nich to, żeby to też przedstawić z ich perspektywy, żeby to przedstawić ich głosem, żeby mimo tego, że oczywiście bardzo różnie z tym przedstawianiem tematu rdzennej ludności bywa, no i mam wrażenie, że już jest pod tym względem dużo, dużo lepiej niż było, to jakby często, no nie wiem, towarzyszyła im obawa, że na przykład jakaś tam historia lokalna, właśnie historie, które się tam dzieją, wcześniej jakichś rozmaitych, na rozmaitych poziomach represji, ale też odbierania praw i tak dalej, no nie jest na przykład wystarczająco obecna, czy w ogóle nie jest obecna na przykład w polskim dyskursie, czy europejskim, więc to był na przykład taki temat, którym zależało tym moim bohaterom, żeby to wybrzmiało, ale też często zależało im na tym, żeby to wybrzmiało w taki neutralny sposób, że jakby też jeden z moich bohaterów, mimo że sam jest Mapuchem, to ma taki niejednoznaczny do tego stosunek i też na przykład bardzo zależało mi na tym, żeby to pokazać, że jakby on jest z jednej strony Mapuchem, ale też jest Chilijczykiem i że nie ma ochoty, żeby się w tej szufladce koniecznie mapuczańskiej zamykać i jakby tylko w ten sposób się kategoryzować, jakaś taka też bardzo ciekawa wieloznaczność tego zjawiska i też mi się wydaje na tym wielu bohaterom zależało. Częstym takim wątkiem przebijającym się wśród różnych rozmów, czy właśnie już konkretnie z bohaterami mojej książki, czy na przykład wcześniej takich luźniejszych dyskusji z Chilijczykami, no to jest to, że oni nie do końca uważają się za takich latynosów. I jakby to jest też ciekawe, bo oczywiście cóż, jakby ja będąc Polką, nie żyłabym się z zadaniem określenia, któż jest tym typowym latynosem, czy to jest Kolumbijczyk, czy to jest bardziej, nie wiem, Kubańczyk, czy to będzie bardziej Argentyńczyk. Wydaje mi się, że w ogóle trudno by znaleźć taką jednoznaczną etykietkę. No na pewno jest jakaś taka etykietka, która nam się może Polakom, prawda, kojarzy z latynosem, że latynos to jest na pewno głośny, lubi muzykę, lubi taniec, otwarty i tak dalej. No ale właśnie pamiętam, że wielu Chilijczykom bardzo zależało na tym, żeby mówić, że no nie, że my to nie jesteśmy tacy latynosi i tak dalej. No często to miało prawdopodobnie jakiś bardziej pozytywny, czasami bardziej pejoratywny wydźwięk, że na przykład nie są, nie wiem, tak hałaśliwi i nieuporządkowani jak inni latynosi, ale równocześnie nie są aż tak bardzo spontaniczni albo otwarci. Więc mi się wydaje, że w zależności właśnie od tego, jaki to był temat, jaki to był bohater, to różne rzeczy, różne gdzieś tam tematy tak wychodziły na ten pierwszy plan. Ale ogólnie wydaje mi się, że za każdym razem, jak rozmawiałam z tymi bohaterami, czasami było tak, że zaczynałam po prostu rozmawiać, nie mówiąc o tym, że piszę książkę, tylko w trakcie naszej rozmowy mówiłam, że pracuję nad tym reportażem i później umawialiśmy się na przykład na konkretną rozmowę już pod kątem włączenia tej rozmowy właśnie do książki, czy czasami to były po prostu, czasami tylko wzmiankowałam, wspominałam, że planuję pisać książkę i że może kiedyś chętnie bym się mówiła na wywiad. No za każdym razem to była taka reakcja bardzo radosna, bardzo pozytywna. Często to było takie zaskoczenie, ale jak to, Chile, ojej, czy to ktoś w Polsce w ogóle będzie czytał. No jakie niesamowite. No i przede wszystkim tak, jakiś taki rodzaj wdzięczności, że tę historię gdzieś tam się przeniesie na ten polski grunt i się właśnie spróbuje się jakoś to opisać. Więc zawsze ta reakcja była bardzo pozytywna i nie zdarzyło mi się chyba nigdy, żeby na przykład, nie wiem, wspominając o książce, prosząc kogoś o rozmowę, czy to były rozmowy, nie wiem, parogodzinne, czy to była dosłownie jakiś komentarz, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby na przykład ktoś odmówił albo miał problem z tym, żeby się podzielić tą swoją historią.
Chciałabym również zaprosić naszych słuchaczy do odwiedzenia pani bloga Pocztówki z Południa, bo tam można poczytać o Chile, ale nie tylko. Podróżuje pani po wielu krajach. Już sama pani o tym wspomniała, że i po Argentynie, po Kolumbii, po innych krajach Ameryki Południowej i nie tylko, bo też pisze pani, że po Europie na swoim blogu. Natomiast chciałabym zapytać jeszcze o ten, ponieważ przeczytałam pani podsumowanie, takie podsumowanie publikacji, bo jest pani autorką licznych artykułów w prasie na temat Ameryki Południowej. Często udziela pani też głosu jako ekspert z racji tego, że tam pani mieszka i zajmuje się pani tą tematyką. Chciałabym zapytać o ten odbiór, o to zainteresowanie może bardziej tematyką Ameryki Południowej, Chile w Polsce, bo publikuje pani w tygodnikach, chociażby w takich jak Tygodnik Powszechny. Tam pani zauważa na końcu tego podsumowania, że dziękuję pani za zainteresowanie Chile i Ameryką Południową. Proszę powiedzieć, jak pani zdaniem ten temat tej części świata, w jakim stopniu on istnieje w polskiej przestrzeni medialnej?
No, wydaje mi się, że istnieje w niewielkim stopniu, znaczy w nieznaczącym bym powiedziała, ale wydaje mi się, że zdecydowanie w ciągu ostatniej dekady, tak myślę, albo ostatnich kilkunastu lat to się zaczęło na zmieniać na dobre i widzę tę pozytywną zmianę jako czytelniczka, bo często mam wrażenie, że często nie wiem, sięgając jeszcze właśnie jakąś dekadę temu po polską prasę, czytając, nie wiem, czy przeglądając dzienniki, czy tygodniki, no bardzo, bardzo mi brakowało tej tematyki, no właściwie właśnie dotykającej czy Ameryki Południowej, czy tak naprawdę przekraczającej te granice Europy i powiedzmy Ameryki Północnej, czy no głównie Europa plus Stany Zjednoczone w ogóle, bo tak naprawdę w niewielkim stopniu się pisało również, nie wiem, o sytuacji, o jakichś ważnych wydarzeniach w Afryce, czy w Oceanii, czy no właśnie, nie wiem, Ameryce Południowej, czy Centralnej. Teraz mam wrażenie, że jakoś to się jednak zmienia. Wydaje mi się, że też po pierwsze, no gdzieś tam w ogóle ta polska prasa może częściowo się zaczęła zmieniać pod wpływem internetu i pod wpływem tego, że jednak czytelnicy polscy, no właśnie, no nie wiem, świetnie znają inne języki i są w stanie sobie czytać prasę, nie wiem, czy po hiszpańsku, czy po angielsku, sięgają po inne źródła, więc wydaje mi się, że może w ramach trochę takiego nadrabiania i jakiejś takiej konkurencyjności też te polskie media się zaczęły tym interesować, otwierać na świat, też pod wpływem tego, że no w ogóle Polacy dużo, dużo bardziej zaczęli podróżować i podróżują wszędzie i są bardzo ciekawi świata. Wydaje mi się, że jesteśmy takim narodem bardzo ciekawym tego, co się dzieje gdzieś indziej, również w tych mniej oczywistych miejscach. No i też te ostatnie jakieś takie lata, ostatni ten czas, chociażby, no nie wiem, wysyp wielu podcastów, do czego się trochę przyczyniła pandemia siłą rzeczy, bo też zaczęli mieć ludzie więcej czasu na słuchanie tych podcastów, też na robienie tych podcastów. Też mam wrażenie, że w dużym stopniu jakoś te perspektywy się po prostu otworzyły. I nadal mam takie poczucie, że jakieś tam średnio istotne, czy może w ogóle nieważne wydarzenie, które ma miejsce, no nie wiem, właśnie w Europie Zachodniej, Znaczy w Stanach Zjednoczonych no, potrafi się pojawić na czołówkach gazet polskich i na pierwszej stronie i potem jest wałkowane powiedzmy przez nie wiem, kilka dni albo kilka tygodni, a jakieś ogromnie istotne polityczne wydarzenie, na przykład rozgrywające się nie wiem, w Kolumbii, czy w Birmie, czy no nie wiem, gdzieś w jakimś innym kraju, no nie wiem, gdzieś w Afryce, no pojawia się wzmiankowane na kilka chwil i znika, ale mimo wszystko i tak mam wrażenie, że jest pod tym względem no, już dużo, dużo lepiej niż było, no i jakby też w kontekście tej obecności Chile w Polsce i tych krajów regionu jest, wydaje mi się, że też dużo lepiej. No i też widzę to jako autorka, że kiedyś jakoś tak wydaje mi się, że mierzyłam się z większą barierą, jakąś taką niepewnością tych redaktorów. No może tak, ale w sumie no nie wiemy, czy to będzie dla czytelników interesujące. Teraz wydaje mi się, że to się jednak zmieniło i jakby ta otwartość właśnie po stronie nie tylko czytelników, bo to mi się wydaje, że zawsze było, ale też po stronie mediów jest już dużo większa.
Tak, poza taką zwykłą ciekawością świata, prawda? Myślę, że takim naszym punktem zaczepienia może być właśnie tradycja polskiego reportażu, bo przecież nasz polski reportaż, nasi polscy reporterzy no mają tutaj ogromne, ogromne zasługi i zaglądali do tych różnych zakątków świata i Afryki, i Ameryki Południowej. To możemy wymieniać, prawda, różne nazwiska, począwszy od Kapuścińskiego, skończywszy na Domosławskim, Jagielskim, na pani również publikacji, prawda? Także myślę, że tutaj nie powinniśmy o tym zapominać, a chyba te dobre tytuły jednak tak czy siak trochę o tym pamiętają, bo ja wymieniłam Tygodnik Powszechny, który zawsze gdzieś tam dawał swoje miejsce reporterom, którzy właśnie jeżdżą w różne miejsca, czy też mieszkają i są w stanie opowiedzieć nam nie tylko o tych, bo wiadomo, że siłą rzeczy w centrum zainteresowania będą kraje, będą mocarstwa, prawda? I będą kraje nam bliższe w sensie gospodarczym, kulturowym, czy też takie popularne kierunki turystyczne, jak Włochy, Hiszpania, czy tam Grecja na przykład, prawda? Ale warto zaglądać dalej, nawet za te wielkie, wysokie Andy, prawda? Do Chile, chociażby.
Tak. Nawet tysięcy kilometrów dalej. No trochę daleko, ale
trochę
ciekawie.
Daleko. Jak lecieć do Chile, proszę powiedzieć? Na pewno z przesiadką i jeśli pani podróżuje, to jak ta podróż się odbywa?
No wydaje mi się, że jest kilka możliwości, znaczy jest oczywiście dużo tych możliwości, ale takich, które bym polecała najbardziej, to na pewno no, nie szukanie lotu bezpośrednio z jakiegoś polskiego miasta, w którym jesteśmy, no zwykle, no nie wiem, to jest jakieś, no to jest na przykład z Warszawa, tak, do Santiago, tylko nastawianie się na szukanie jakichś promocyjnych lotów, na przykład, nie wiem, z Berlina, albo z Madrytu, albo z jakiegoś innego europejskiego.
I z takiego miasta, na przykład z Berlina? Przepraszam, weszłam w słowo.
Na przykład z Berlina, jeśli są promocje, były jakieś czas temu promocje, z tym, że one akurat dotyczyły takich miesięcy, to był zeszły list, to był ostatni listopad, grudzień, kiedy dopiero powoli się zaczęło Chile otwierać, więc wielu podróżników bało się tak jednak kupować w ciemno te bilety, ale na przykład, nie wiem, w granicach 2000 czy 2200 w dwie strony, z Berlina już bezpośrednio do Santiago, czy na przykład z Amsterdamu, z Madrytu czasami są połączenia za około 1000 złotych, 1200, 1500, no oczywiście trzeba jeszcze do tego Madrytu dolecieć, więc
no
to
tak.
Też nie...
Ale to
nie,
już nie, można zrobić
też jest koszt,
łatwo,
ale już
stosunkowo.
Tak. Bo bezpośrednio, znaczy no właściwie tak czy inaczej byłaby przesiadka, ale kupowanie biletów na taki jeden lot właśnie na przykład z Polski już do Chile to jest kilka tysięcy złotych, no i wiadomo, że też nie zawsze możemy sobie pozwolić na jakieś takie moment, no, jakieś takie momenty, kiedy no właśnie mam ochotę sobie lecieć wtedy i wtedy, kiedy jest ta promocja, więc prawdopodobnie jakiś tam mamy okrojony nie tylko budżet, ale też czas, kiedy możemy lecieć, więc wydaje mi się, że jakbym poszukiwała biletów takich najkorzystniejszych, najlepszych, to na pewno właśnie chyba z innych miast po prostu Europy i później jakoś tam kombinować, żeby tam dolecieć.
I na przykład z Berlina, z Madrytu ile czasu trwa lot?
I to trwa około, wydaje mi się, że z Madrytu jest jakby najbliżej
tak.
I to jest około 13 godzin, czy 14 godzin chyba.
Tak.
Santiago.
No, jest to oczywiście do zrobienia, bo w dzisiejszym świecie, skoro można było i w czasach dawniejszych wiekach podróżować, to teraz można tym bardziej, ale jednak jest to, o czym pani pisze w książce, że jest jednak ta świadomość, gdy się tam jest, że nie poleci się w każdej chwili z powrotem do Polski, kupując bilet za kilkadziesiąt złotych dosłownie, jak to ma, prawda, gdy chcemy tutaj po Europie podróżować. No i jednak ta świadomość bycia za tymi Andami, za oceanem jest taka, no nie chcę użyć słowa dojmująca, bo to negatywnie nacechowane słowo, no ale ona na pewno jest odczuwalna. No, tak, prawda, tak. Pani, jest taki fragment w książce, kiedy pani o tym wspomina, więc no cóż, absolutnie trzeba być odważnym, naprawdę. Gratuluję pani tej odwagi.
No, dziękuję. To brzmi może jak odwaga, chociaż jest też tak, że pewnie w jakimś momencie, kiedy się takie decyzje podejmuje, to się wydaje gdzieś tam najbardziej oczywiste, co można w danym momencie zrobić, prawda? Dopiero później właśnie dochodzi to ta świadomość, że to jest rzeczywiście tak daleko, że to rzeczywiście jest trochę inaczej niż u nas, czy niż w Europie, czy ta odległość no właśnie robi swoje. Ale no tak, jakoś nie jest to na pewno, nie była to na pewno prosta decyzja, no, ale tak, no ale jakoś tam jak już się podejmie, to później się...
Tak, ale są po prostu ludzie i pani z pewnością do nich należy, którzy no mają w sobie tę iskierkę podróżnika, tę właśnie iskierkę odwagi, chęci poznania czegoś zupełnie innego i stąd to się po prostu bierze. Myślę, że jednych po prostu na to stać, a drugich nie. Stać mówię w sensie oczywiście cech charakterologicznych, nie finansowych. Czy oprócz tej działalności dziennikarskiej, w sensie pisania artykułów, bloga, planuje pani kolejne książki reporterskie?
Tak. Trochę się przybierzam i na razie to nie jest nic takiego, bym powiedziała, potwierdzonego, ale tak, zdecydowanie no jest coś tutaj w planach i no jest to też związane z Chile, więc mam nadzieję,
ale że też w gadunku reportaż.
Tak, zdecydowanie.
To świetnie. To jest mój ulubiony gatunek, także zapytałam, by się upewnić, czy będziemy miały przyczynek do kolejnej rozmowy, ale skoro
mam
tak,
nadzieję,
to się bardzo
tak.
cieszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Magdalena Bartczak. Jeszcze raz przypomnę, autorka książki Chile Południowe, 1000 niespokojnych wysp. Zapraszam do lektury i zapraszam na blog. I cóż, dziękuję pani bardzo i życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznej podróży z powrotem do Chile.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego również w jeszcze tym nowym i świeżym, powiedzmy, roku. I tak, dziękuję i mam nadzieję, że no właśnie będziemy jeszcze miały okazję do takich, chciałam powiedzieć, spotkań, ale chociażby rozmów.